To ja włączam nagrywanie, sprawdzam, czy się nagrywa. Nagrywa się. Dobrze.
Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie, niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie.
Zaprasza Borys Kozielski.
Do mikrofonu udało mi się zaprosić dzisiaj Karolinę Głowacką. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A to z takiej okazji, że Karolina od grudnia zeszłego roku, 2020 roku, zaczęła prowadzić swój podcast i wystartowała jak rakieta, bo do dzisiaj znowu zaglądałem, myślałem, że już jest kolejny odcinek, ale jest 42 odcinek, no to też liczba olbrzymia.
Dzisiaj będzie 43, bo rozmawiamy w czwartek, premiery są w czwartki. Jeszcze nie zdążyłam z opublikowaniem tego odcinka, rozmawiamy przed południem. Wystartowałam jak rakieta, korzystając trochę z tego, z tych utrudnień, można by tak powiedzieć, bo wystartowałam w czasie intensywnej, silnej pandemii i postanowiłam, że moje podcasty będą po prostu nagrywane zdalnie, póki większość moich rozmówców nie będzie zaszczepiona, a tak jak ty w nauce XXI wieku, ja rozmawiam z naukowcami, oni mieli możliwości zaszczepienia, więc teraz też już jestem ja po pierwszej dawce, więc powoli przesuwam to w stronę nagrań bezpośrednich. Natomiast te początki właśnie, jak mówisz, wystartowanie jako rakieta, to pozwoliło mi właśnie korzystanie z tych zdalnych możliwości. No i też moje odruchy, bo ja jestem cały czas dziennikarką tradycyjnego radia, gdzie tych rozmów zawsze było dużo. Jestem dziennikarką radia Tok FM. Tok FM to jest takie nawiązanie do talk, czyli do mówienia, to jest radio mówione. I dla mnie zupełnie naturalne było to, że moje pasmo trwa na przykład 3 godziny i przez te 3 godziny rozmawiam na różne tematy.
Z przerwami na muzykę, tak?
No właśnie nie, bo nasze rady, tak, to jest bardzo, to nie jest tak, że...
Ale na reklamy czy na serwisy?
Owszem, serwisy informacyjne są co 20 minut, wieczorami są co godzinę, natomiast to jest właśnie ta rzecz dość wyjątkowa w Radiu Tok FM, że u nas te rozmowy są naprawdę długie, taka najkrótsza to ma 9-10 minut, ale mnie się zdarzało prowadzić 40-minutowe, 2-3 pod rząd na przykład. I to nie chodzi o to znów, że to ja jestem jakaś szczególna, po prostu ta stacja, w której się wychowałam dziennikarsko, tak funkcjonuje. Dlatego dla mnie to nie wydawało się, że to jest dużo, te 2 odcinki.
A jak trafiłaś do radia? To 2008 rok, ty byłaś studentką pierwszego roku na Uniwersytecie Warszawskim. No to co, przyszłaś po prostu, mówisz, że chcesz audycję prowadzić? Jak to się odbyło?
Prawie. To było tak, że przyszłam do różnych redakcji, ale najpierw wirtualnie. Rozesłałam po prostu kilka maili, trudno to nawet nazwać CV, no bo byłam studentką raptem, ale byłam już po pierwszych moich początkach dziennikarskich, mianowicie pisałam teksty do tygodnika Skarżyskiego. Pozdrawiam serdecznie, bo jestem ze Skarżyska Kamiennej. I wysłałam takie maile mniej więcej o treści: dzień dobry, jestem studentką, zasadniczo nic nie umiem, ale bardzo chętnie się nauczę, może u Państwa będę mogła. I przyszło kilka odpowiedzi z życia Warszawy, wtedy jeszcze z jeszcze jednej redakcji, nie pamiętam dokładnie z której, i właśnie z Radia Tok FM, który, to była to odpowiedź taka bardzo lakoniczna, no to jak chcesz to przyjść, no to no dobrze. I pamiętam, wtedy jeszcze Radio Tok FM mieściło się nie w tym dużym, głównym budynku Agory na Czerskiej 8/10, takim pięknym, przeszklonym, nowoczesnym, tylko kawałeczek wcześniej w takim, myśmy to nazywali baraczkiem. Niemniej na mnie to robiło piorunujące wrażenie, bo wspomnienia mam z tego w takich stopklatkach. Byłam tak zestresowana i przerażona taką koncepcją, że ja przychodzę do radia, do stolicy. To były moje właśnie absolutnie pierwsze tygodnie, można powiedzieć, miesiące życia w wielkim mieście. Że mam z tego właśnie takie stopklatki, stres, no ale jakoś tam to widocznie się spodobałam i się zaczęło, a zaczynałam od Klaudiusza Slezaka, który obecnie jest dziennikarzem Radia Nowy Świat. Przygotowywałam mu researche do programu Zbliżenie, jeśli dobrze pamiętam, to były prywatne rozmowy z politykami. No i tak już już zostałam później w Radiu Tok FM, robiąc tam różne rzeczy. Serwisów informacyjnych nie czytałam, tego nie robiłam.
Aha. No właśnie, bo tak patrzę na to, co ty robisz. W Wikipedii można przeczytać, dosyć duży jest wpis na twój temat. Tok FM ciągle, to nie jest tak, że ty zrezygnowałaś i to też jest coś nowego. To się do tej pory nie zdarzało, tak? Do tej pory dziennikarze, którzy odchodzili z radia, no to odchodzili z radia i z konieczności chcieli kontynuować swoją pracę, no to zakładali podcast. Piszesz książki, 3 już napisałaś, tak, wspólnie z innym autorem. Pracowałaś w telewizji, TVN Style. Bloga nie prowadzisz chyba.
Nie.
Mhm. No, ale jesteś przy okazji też członkinią Komitetu Etyki w Nauce w Polskiej Akademii Nauk. To tak widać, że ty jeszcze szukasz. I jesteś podcasterką, tak? I to bardzo intensywnie, że tak powiem, bo dużo tych odcinków produkujesz. Dla ciebie chyba technicznych problemów żadnych nie było, jeśli chodzi o start podcastu.
Musiałam się dokształcić w tych czy w innych fragmentach, chociaż zawsze jako dziennikarka ta mówiąca bezpośrednio do mikrofonu nie stroniłam od takich technicznych elementów i lubiłam się dogadywać z chłopakami u nas, technikami, sprawdzać sobie, jakie tam, co to są za kabelki, gdzie tam trzeba wcisnąć, żeby to działało, więc zawsze jakoś to lubiłam, ale przejście na pełną samodzielność wymagało pewnych konsultacji. To nie jest tak, że ja przyszłam z marszu i wszystko umiałam. Uczę się sprzętu cały czas, uczę się też w ogóle pewnego języka podcasterskiego, który jednak jest inny niż radia tradycyjnego. Podobny, ale inny. Mówisz, że szukam. Szukam, chociaż jakoś tam myślę, że idę w... Mam jedną ścieżkę, z której czasami robię odskoki na małe pobocza, ale to wszystko jakoś tam idzie do przodu. Ja bardzo lubię media. Ja wiem, że media są obiektem krytyki, często słusznej, ale tam są naprawdę fajni ludzie i fajne tematy. Ja się czuję doskonale w mediach jako takich, też zależy w których. Miałam przygodę z telewizją, bardzo mi to dużo dało, tak na głowę ośmieliło, bo to jest taka sytuacja, gdzie są wycelowane w ciebie kamery, światła, to wszystko się dzieje. Ja prowadziłam program, w którym rozmawiałam z ekspertami i ekspertkami na tematy takie codzienne, ale pod kątem naukowym, czyli na przykład o odporności, no to nie tam, co sobie wypisują różni ludzie gdzieś tam domorosli specjaliści, tylko rozmawialiśmy o tym z ekspertami. No w każdym razie wszystko trochę wisiało na mnie, więc ja musiałam się tak wzmocnić psychicznie, tak bym powiedziała. Więc ta telewizja była bardzo fajną przygodą. Czy kiedyś do niej wrócę? Nie wiem, zobaczymy. Ja jestem po prostu otwarta. Ale jeśli pytasz o szukanie siebie, no to dziennikarstwo z dużym naciskiem na naukę, ale nie wyłącznie.
I bardziej praca głosem niż w telewizji, tak? No bo bloga też mogłabyś zrobić, swojego YouTube'a założyć, tak? No to teraz nie jest taki problem. Telewizję można samemu wymyślić.
Do YouTube'a byłam od kilku lat bardzo intensywnie namawiana przez bliską mi osobę kibicującą, ale uznałam, że nie dam rady tego zrobić na profesjonalnym poziomie, bo obecnie YouTube jest już tak sprofesjonalizowanym miejscem, że obkupienie się w sprzęt tego typu rzeczy to było poza moim zasięgiem. Poza tym ja lubię głos, tak? Znaczy wejście w branżę podcasterską to nie jest rzecz zupełnie bezpłatna, ale jest jednak łatwiejsza i dla mnie była łatwiejsza. I ku mojemu zaskoczeniu, przyznaję to, moje podcasty całkiem nieźle radzą sobie na samym YouTubie, więc po części jestem również YouTuberką.
Mhm. No patrzę w tej chwili na stronę, na Patronite, Radio Naukowe. 143 patronów masz. To jest dobry wynik, jak na tak szybki, no to tak krótki okres, tak? No bo to od grudnia, czy pewnie od stycznia ten Patronite powstał?
Jakoś tak uruchomiłam zaraz jednocześnie. W każdym razie tak, jestem zachwycona i wzruszona i każdy z tych wpłat to jest ogromny dla mnie dowód na to, że ten pomysł, jaki sobie wymyśliłam, że to działa, to jest uskrzydlające. Większość patronów i patronek są również na grupie facebookowej, do której zapraszam tam od do progu 10 zł. I tam sobie naprawdę swobodnie rozmawiamy. Ja sobie postanowiłam, że ta grupa facebookowa będzie bardzo luźnym miejscem, gdzie się wymieniamy uwagami na temat tematów, a co, a jak, a ty skąd jesteś, a czemu ty się interesujesz nauką. I spotkałam tam absolutnie fantastycznych ludzi. Też niektórzy z nich sami są naukowcami, ale lubią sobie posłuchać trochę z innej dziedziny. Bardzo ciekawe osoby i niezwykle mnie też wspierające zarówno w takiej warstwie merytorycznej, jak i mentalnej. Więc patroni i patronki to jest taka grupa, która wywołuje we mnie dumę. To jest absolutnie niezwykłe. I jak mówisz, jest już sporo, nawet bardzo dużo tych osób, 143 osoby zdecydowały się poświęcać swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby wspierać radio naukowe, mogłabym powiedzieć mnie. No mnie również, tak.
Ale siebie
przede
wspierają
wszystkim.
Też, no bo przecież dzięki temu mogą, znaczy przyciągają cię do tego medium, żebyś dłużej została, prawda? Żebyś też miała poczucie, że jest potrzebne to, co robisz.
I naukowców, i naukowczynie wspierają, tak myślę, dostęp do nich, bo ja wracając do Radia Tok FM, to tam się nauczyłam mówienia o nauce, o której również teraz mówię, ale troszeczkę mniej. Teraz mam takie audycje poranne w soboty i w niedzielę. To są takie ogólne pasma, będące pigułką tego, co istotne z perspektywy politycznej, społecznej, socjologicznej, tam międzynarodowej, ale naukę również przeplatam. Więc to też może podkreślę, że tam się właśnie nauczyłam tego rozmawiania z naukowcami, takiego dostępu bardzo bezpośredniego do nauki, do nie tylko do badań, gdzie ktoś gdzieś coś opublikował i ja czytam tekst, tylko rozmawiam z człowiekiem, który to robił. I zawsze mnie bardzo fascynowało to, jak oni to robią, jak myślą. Muszę się przyznać też do tego, że dość regularnie się zakochuję w naukowcach, tak platonicznie, w ich umysłach. Czasami się śmiali ze mnie współpracownicy, bo było widać, jak robiłam takie maślane oczy, kiedy ktoś właśnie opowiadał o swoich fantastycznych badaniach, a ja byłam taka, ale on jest mądry, ale ona jest mądra. Więc tak to wygląda. Trochę się zaplątałam, ale to dlatego, że lubię to, co robię.
No fantastycznie, ale powiedz, bo budowanie społeczności w podcastingu jest bardzo istotne, no chociażby z tego względu, że mogą nam patroni pomóc w realizacji planów i misji, tak? Czy ty wcześniej budowałaś tą społeczność już pracując w radiu, czy dopiero zaczęłaś, jak podcast się urodził?
Ja mam swoją stronę Karolina Głowacka, dziennikarka, taką szeroką, w której opowiadam zarówno o podcastingu, jak i o Radiu Tok FM, jak i wtedy, kiedy była telewizja, to telewizja, i o książkach, więc to jest taka strona jakoś tam o mnie. Natomiast społeczność Radia Naukowego była budowana od zera właśnie w grudniu. Tym bardziej mnie cieszy, że to rośnie, bo zdaje się, że jest już gdzieś pod 3000 osób na Facebooku, które zdecydowały się obserwować tę stronę. I ja myślę, że siłą tego, co mi pomogło tak ruszyć z kopyta. Myślę, że dobra nazwa. Oraz to, że to nie chodzi tutaj o mnie, tylko chodzi właśnie o badaczy i badaczki, o tych fantastycznych ludzi. Jasne, że ja tam jakoś potrafię zadać pytanie trochę pod włos, jakoś tam rozruszać może atmosferę, ale to absolutnie przede wszystkim chodzi o nich. Jestem święcie przekonana, że te wszystkie lajki, te jakoś tam pięcie się w górę też w rankingach podcastów, to jest przede wszystkim opowieść o tych naukowcach i naukowczyniach, którzy zdecydowali się usiąść przed mikrofonem i pogadać, bo to oni robią fantastyczną robotę.
No i to niewyczerpane źródło jest, prawda?
To prawda.
To powiedz mi jeszcze na koniec, jak ci się podoba w kontekście tego wszystkiego, co robisz, podcasting, bo to jest, już chyba możesz powiedzieć coś na ten temat, że nie wiem, że no, różni się od innych, prawda, form dziennikarskich. To też powiedz może, czym się różni na plus, a czym na minus. I jak bardzo właśnie w tym kontekście ten podcasting jest dla ciebie interesujący?
To wszystko się szalenie przeplata, dlatego że można by próbować zrobić taką ostrą linię między mediami tradycyjnymi, a na przykład internetem i podcastingiem. Natomiast właśnie to moje Radio Tok FM, w którym się dziennikarsko wychowałam, to było to miejsce, gdzie ja poznałam słowo podcast, bo myśmy od lat robili, odkąd pamiętam, a jestem tam już, 12 lat, robiliśmy podcasty, czyli te audycje, które były na antenie, były wrzucane do internetu, dzięki temu one mogły żyć dłużej, więc tak się nauczyłam, co to jest podcast. Później się dowiedziałam, że to jest cały świat, dowiedziałam się o tobie, między innymi o całej tej społeczności podcasterów, którzy nie wywodzą się bezpośrednio z mediów profesjonalnych. I szczerze mówiąc, początkowo myślałam, że to jest trochę takie jeden do jednego. No my tu też w Tok FM robimy podcasty. Teraz już robiąc je po swojemu w Radiu Naukowym, nauczyłam się, że to jest język podobny, ale jednak trochę inny. Na przykład podcasty są bardziej długowieczne. W radiu jest tak, że większość moich audycji jest na żywo i czujesz po prostu ten stadion ludzi, czy ileś tam stadionów ludzi, którzy cię słuchają. I to jest w ogóle fenomenalne uczucie.
No oni się też mogą odzywać, prawda?
Oni się mogą odzywać w trakcie. To jest coś cudownego. Więc wiesz, jak, do jakiej dużej rzeszy osób możesz mówić. Ja sobie często ich wyobrażam, że oni tam, nie wiem, jadą sobie samochodem albo jedzą śniadanie i próbuję jakoś wejść w ten świat i opowiedzieć, a państwo teraz jedzą kanapkę, to my trochę o dietetyce, tak? Więc to jest bardzo bycie na żywo tu i teraz. Z drugiej strony te stadiony są wypełnione osobami, które owszem, słuchają, ale ktoś jeszcze przegląda gazetę, a ktoś inny właśnie ściąga ręcznik z głowy, więc nie dosłyszał dokładnie, co było mówione. I to jest super, bo radio tradycyjne jest radiem, jest medium towarzyszącym. Podcast jest czymś, publiczność, tak sobie wyobrażam, publiczność podcasterską, to jest ktoś, kto zasiadł, poszukał, chce posłuchać czegoś o nauce konkretnie, wybrał z tej przebogatej przecież oferty i zdecydował się, czy zdecydowała się kliknąć akurat tutaj. I ta uwaga słuchacza jest inna. Ta publiczność jest siłą rzeczy mniejsza, Radio Tok FM jest duże, jest pierwsze w Warszawie, ale ona jest inna, ta publiczność. I jeśli miałabym powiedzieć, która jest lepsza, to w ogóle nie da się czegoś takiego powiedzieć, ponieważ wszyscy słuchacze i słuchaczki są dla mnie niezwykle ważni, zarówno w Toku, jak i w Radiu Naukowym. Ale to jest trochę inna uwaga, tak bym powiedziała. I to jest też słuchacz, który często więcej wie. Komentarze bywają takie, że ja się drapię w głowę, mówię, ojej, tego nie wiedziałam, tak, bo ja się zajmuję po prostu bardzo wieloma rzeczami i tak pływam po powierzchni wielu tematów. A jeśli ktoś się interesuje bardzo intensywnie jedną dziedziną jako odbiorca, to może wejść w to bardzo głęboko. Więc powiedziałabym tak, podcasty są wymagające trochę w inny sposób i ja się tego uczę na bieżąco, tak jak się uczyłam dziennikarstwa, po prostu wpadając w nie jak śliwka w kompot i ucząc się wszystkiego na bieżąco, tak samo mam z podcastingiem, znaczy weszłam w to i nagle się zorientowałam, że to jest troszeczkę coś innego i staram się uczyć tego języka. Również przy wsparciu to chciałabym jeszcze powiedzieć, że nie robię tego całkiem sama, zaczynałam de facto sama, ale szybko się okazało, że przygotowanie podcastu, rozmowa to jest jedno, trzeba zmontować. Teraz zaczęliśmy pisać takie mini artykuły wokół tych podcastów, grafiki na YouTube'a, to się wszystko rozrasta, kliku tam naprawdę schodzi. Więc chciałabym podkreślić, że wspiera mnie bardzo intensywnie mój mąż, Filip, który jest takim moim sparring partnerem intelektualnym, to znaczy my bardzo dużo ze sobą rozmawiamy na różne tematy. On też jest filozofem z wykształcenia, więc ma taki bardzo fajny sposób myślenia, konkretny, taki naukowy, potrafi wynaleźć mi fantastyczne osoby, pomaga mi w wersji montażowej również, dlatego i graficznej, te grafiki na YouTube'a to jest jego dzieło na przykład, więc Radio Naukowe się zaczyna rozrastać na razie w gospodarstwie domowym, ale kto wie, co z tego wszystkiego wyniknie.
To znaczy, że spodobała ci się przygoda z podcastingiem, że jednak to nie jest tak jak ten romans z telewizją, tylko raczej taka dłuższa znajomość chyba, tak?
Myślę, że tak. Co do telewizji, nie wiem, zostawiam otwarte, uchylone drzwi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało kiedyś w przyszłości. Natomiast no, absolutnie liczę na to, że Radio Naukowe to jest projekt na ładnych kilka lat. Pomysłów mamy dużo, w zasadzie bardzo dużo, bo ty mówiłeś o tym, że ja wystartowałem jak rakieta. Z niecierpliwości, bo ja po prostu widzę, ile tych tematów
ile
jest.
Można,
tak, ile można. No to jak to? Ja to wszystko chcę opowiedzieć, no ale trochę spokojnie.
I to sama decydujesz, prawda? Ile tych audycji będzie? Nie masz tak, że co tydzień pół godziny, czy tam godzina tylko?
Tak. Więc zwolniliśmy z tą produkcją również dlatego, żeby móc przygotować coś na spokojnie i coś dodatkowego. Na przykład latem będzie funkcjonowała, nie wiem, kiedy będziesz emitował naszą audycję.
Dzisiaj.
Dzisiaj, super. To już niedługo zaprezentujemy nowy projekt Radia Naukowego, nazywa się LAMU. LAMU to jest Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego i zapraszam tutaj młode umysły właśnie dzieci do tego, żeby przysyłały swoje pytania, na które, z którymi to pytaniami ja pójdę do najlepszych znanych mi naukowców, naukowczyń, żeby się z nimi zmierzyć. Tak sobie to postanowiliśmy troszeczkę odwrócić, bo dobrze wiesz, że tych pytań jako podcaster również zadaje się ileś, tego jest bardzo dużo. Ja doszłam do takiego momentu, że może są takie pytania, na które ja po prostu już nie wpadnę, bo mój 30-kilkuletni umysł jest już w innym miejscu. Ja potrzebuję wsparcia. I o to, do tego zachęcam.
No dzieci
właśnie
są najlepsze do tego, prawda?
Absolutnie. To są takie pytania, mam już pierwsze w demo, dzięki wsparciu znajomych, to są takie pytania, gdzie ja mówię, ale to jest dobre, ależ to otwiera po prostu dostęp do kilku dziedzin. W pytaniu, które ma 5 słów, nagle się okazuje, aha, no to ja muszę teraz pójść do astronoma, do geologa, trochę to potrwa. W każdym razie LAMU będzie, za chwilę rusza rekrutacja do LAMU, właśnie zapraszam do przesyłania pytań na kontakt@radionaukowe.pl, a latem chcemy emitować jako dodatkowe odcinki, poza tymi czwartkowymi, które będą tradycyjne, nazwijmy to, dla dojrzalszych umysłów. Dodatkowe będą właśnie dla tych młodych umysłów produkowane, więc zeszłam do jednego odcinka tygodniowo, ale nie wiem, jak długo to potrwa.
Raczej przyspieszy znowu, tak?
Zobaczymy. To wszystko trwa. Ja teraz mam takie studio trochę objazdowe, bo nie mam swojej przestrzeni, w której mogę nagrywać, więc dojeżdżam do naukowców z tym sprzętem. Tego wszystkiego się uczę. Co będzie dalej, nie wiem. Jak to się będzie rozwijało. To też zależy oczywiście od tego, jak będzie rosła społeczność na Patronite. I to powiem tak. Nie sądzę, żebym porzuciła ten projekt w najbliższym czasie. W mojej głowie on siedzi bardzo mocno i myślę, że kilka lat to jest co najmniej.
Mm-hmm. No to życzę powodzenia w takim razie. Będziemy śledzić. Słuchacze na pewno się zainteresowali i też zasubskrybują ten podcast.
A mogę ciebie o coś zapytać?
Oczywiście.
Jestem bardzo ciekawa, jak dla ciebie jako podcastera, jak przyjmujesz to, że zaczęli się pojawiać dziennikarze z mediów tradycyjnych na waszym terenie.
Ja się bardzo cieszę z tego. Ja od samego początku powstania podcastingu myślałem, że to będzie, że to szybko wybuchnie. W 2005 roku, 2006 myślałem, no dlaczego nie? No przecież kurczę, to jest coś fantastycznego, daje wolność dziennikarzom. Radio osobowości trochę spycha na bok, może nie każde, tak, ale generalnie no nie są wygodne osobowości w radiu, natomiast podcaści są jak najbardziej wskazane i mają pełną swobodę na rozwój. I wydawało mi się, no aktorzy zaraz, naukowcy, przecież każdy może właściwie zrobić podcast, no to wystarczy, że on usiądzie przed mikrofonem i to zacznie robić. Okazało się, że nie, że zupełnie to byli na początku tylko tacy pasjonaci formy. Na początku właśnie kilka lat tak to trwało. Potem dopiero jak powoli zaczęło się przebijać słowo podcasting do świadomości odbiorców, internautów, no to nagle inni zaczęli robić ludzie, ale też nieprofesjonalnie, też raczej to amatorskie były działania. Potem jak ktoś się zorientował, że no można tutaj coś zrobić takiego, żeby no, zdobyć nowych klientów na przykład, tak? No to wtedy się zaczęło już takie na poważnie, że ludzie zaczęli już myśleć o tym jako o biznesie. A to, że w tej chwili dziennikarze zaczynają tworzyć swoje audycje, no to bardzo podwyższa jakość audycji w podcastingu. I to, no, Dariusz Rosiak mówił o tym, że około 98% tych podcastów, które są, no to jest takie raczej słabe i raczej trudno tam coś wyszukać, tak? I te 2% dopiero dają nam prawdziwą wartość i taką satysfakcję, tak? Z tego, że możemy czegoś fajnego, ciekawego posłuchać. I no, im więcej będzie dziennikarzy, którzy znajdą tą drogę do podcastingu i w podcastingu będą prezentować swoją twórczość, no to tym lepiej chyba, także mi się wydaje, że... Bo trudno, ja już dawno radia nie słucham. Głównie chyba przez to, że reklamy jak gdyby zabiły moją radość słuchania radia. Bo jeśli słuchałem radia i się wciągałem w jakąś audycję i nagle tutaj reklama, nagle...
No to nie znałeś Tok FM, tam jest więcej miejsca.
No jest, nie, ja słuchałem bardzo długo Tok FM. Aha. I nawet no, teraz niedawno tak też słuchałem audycji. No ale potem trudno było trafić na tą audycję. Nawet kupiłem abonament taki, żeby podcastów słuchać. Tak,
też, tak.
Tak zwanych podcastów, bo one nie są wolne, więc to tam są kontrowersje na temat, czy to są podcasty, czy nie. No w każdym razie audycje na życzenie, które za paywallem ja kupiłem sobie dostęp do tego. No ale ta aplikacja tak słabo działała jakoś. Raz się zawieszała, w innym urządzeniu nie
już
mogłem słuchać.
Lepiej.
Może jest lepiej, ale ja dwa razy sprawdzałem i było, że tak powiem, tak samo źle. Więc nie da się tego subskrybować w czytniku, który podcastów, który lubię, tak, którego używam. W związku z czym no, masę podcastów mam zasubskrybowaną w czytniku. No i nie mogę tam dodać tych podcastów, za które zapłaciłem. Ale są na to pomysły, bo Spotify, zdaje się, ma taki pomysł, żeby można było w zwykłym czytniku subskrybować też podcasty płatne. Ze Spotify, także
Spotify
być może...
też jest taka, Tok FM Select to się nazywa, to jest część właśnie bezpłatnych. Ale tak, to jest ciekawe, bo to widać pewne granice, o których mówisz i pewne napięcia między tymi dużymi mediami a podcasterami. Ja z kolei widziałam na grupie, którą prowadzisz w ruchu Słucham Podcastów, właśnie taką dyskusję, że nawet jeden z czytelników uważał, że to, że podcast jest taki chropowaty, że jest niedoskonały, że to jest właśnie siła podcastu. A te takie profesjonalne, to właśnie już są jakieś takie dziwne.
No tak, no, są tacy podcasterzy, którzy uważają, że jak to jest profesjonalne i przez radio wypuszczane, no to już nie jest podcast. Mm-hmm. Absolutnie to w ogóle to
nie. Czyli podcast
to nie.
Trochę musi być garażowy.
To musi być amatorski, to musi być z serca produkowane i tak dalej, i tak dalej. No, ta definicja, no bo tak było na początku. Bo tak było na początku i jak gdyby nie było innych chętnych do produkcji podcastów. Natomiast w tej chwili to no, ogranicza właściwie ta możliwość subskrybowania, tak? Czyli no, plik RSS, o którym tak ciągle mówimy i o którym nikt nic nie wie, tak naprawdę, albo mało wie, w tej chwili zaczyna się rozwijać, to znaczy powstają nowe pomysły na to, jakie tam dodać dodatkowe funkcje do tego pliku RSS, czyli na przykład lokalizację. Gdzie to nagrywane było. Na przykład właśnie fundraising, czyli jakieś możliwości wspierania autora. I nie tylko autora, ale też całego szeregu ludzi, którzy zajmują się tym podcastem. Także to naprawdę zaczyna się teraz rozwijać i to, że zakusy są dużych firm na to, żeby jak gdyby zagarnąć cały podcasting, chyba się nie uda na szczęście. Także mam nadzieję, że to się będzie fajnie rozwijać.
Myślę, że nie uda się, a też widać, jak ktoś wzajemnie inspiruje. Na przykład są podcasty również OKO.press. OKO.press, które utrzymuje się dzięki wpłatom czytelników i czytelniczek. I tam podcast prowadzi Agata Kowalska Powiększenie. I on jest bezpłatny całkowicie. Chyba trzeba się ewentualnie zalogować, jeśli do jakichś super premium odcinków, ale warto, bo Agata jest znakomitą dziennikarką, znamy się. To to widać, że to się tak przenika, prawda? Że są jakieś takie momenty, miejsca, gdzie widać, że coś jest wyraźnie inne, ale naprawdę mam wrażenie, że to na siebie nachodzi. Ja mam takie poczucie wzajemnej inspiracji między tymi światami, tych fanów, fanek podcastingu, którzy budowali to właśnie w tych garażach i pytam o to dlatego, że trochę zastanawiam się, czy nie ma poczucia, że to przychodzi taka dziennikarka z radia, jeszcze w dodatku cały czas pracuję w radiu, mam ten komfort, że nie musiałam wybierać. I trochę przychodzi na gotowe do tego świata i zastanawiam się, jak to odbiera środowisko właśnie.
No, trudno mi się wypowiadać za całe środowisko, tak, ale myślę, że to jest duża wartość. No to,
że wartość.
Tak, jak najbardziej. No tylko tak to można traktować, jak inaczej.
Podcastingi są super, bo też pokazują już ostatnia refleksja, bo jest słynny dział zagraniczny. Dział zagraniczny prowadzony przez Maćka Okraszewskiego, którego też mam przyjemność znać i który dla mnie był taką inspiracją, że to jest, ale się może udać. Ty byłeś moją inspiracją i Maciek przede wszystkim. I proszę zobaczyć, że no, jakie on tam opowieści ma fantastyczne, fenomenalne. I one się często nie mieściły właśnie w tych dużych mediach, bo tam trzeba było się... Z jednej strony ja rozumiem pretensje, że te rzeczy się tam nie mieściły. Z drugiej te tradycyjne media zwykle miały ograniczoną przestrzeń, więc no, już trzeba było brać pod uwagę te bardziej, nie wiem, te nośne tematy, jakby to powiedzieć. To wszystko nie jest takie proste. Ale Maciek udowodnił, że tymi tematami trochę z boku, że jest gigantyczna publiczność na to i to jest coś fenomenalnego i myślę, że tego uczą też podcastingi, duże media, że warto trochę zaufać publiczności, że mamy fantastycznych słuchaczy i słuchaczki, którzy chcą bardzo ambitnych treści. To nie muszą być naprawdę programy o tym, kto kogo, z kim chce być w parze i kto kogo wyrzuci skądś tam, tak? Co teraz jest popularne w różnych telewizjach. Tylko, że jest naprawdę grupa ludzi, którzy chcą dobrych treści. I tak myślę, że to jest wielka wzajemna inspiracja.
No ale to, co się dzieje w podcastingu, również Patronite, właśnie polega na tym, że do tej pory w radiu produkowane były treści dla reklamodawców tak naprawdę, bo reklamodawca tam dawał swoje reklamy, gdzie chciał jak gdyby zaistnieć, przy jakiej audycji chciał zaistnieć,
no
prawda?
Nie,
przy jakim radiu.
Nie, to tak nie działa.
No tak działa. Ale zaraz ci powiem dalej, bo to jeszcze nie koniec myśli.
Nie, no ale poczekaj, bo powiedziałeś tak jakby prowadzenie audycji w radiu było robione pod reklamodawców. No nie, jak ja mam swoje pasmo, to razem z wydawcą decyduję, o czym będziemy rozmawiać.
No tak, a kto zdecydował, że będzie twoja audycja?
Redaktor naczelna.
Tak, która brała pod uwagę to, czy będą tam reklamy, czy nie. Czy będzie w stanie sprzedać to pasmo. No bo nie płacą za to odbiorcy, rozumiesz? Nie płacą za to słuchacze, tylko płacą za to reklamodawcy. Bo radio musi się z czegoś utrzymać, tak jak mówiłaś. Nie?
No że tak, to... ale na tym to polega, że docierasz jednocześnie. No, chodzi mi o to, żeby nie zostało takiego wrażenia, że my robimy audycję pod kogoś. Te reklamy są obok. Ja robię fajne audycje.
No właśnie.
Ja no to uważam, z mojej perspektywy kogoś, kto od 12 lat pracuje w radiu, z czego większość na antenie, zawsze było tak, że siadałam, najpierw byłam wydawczynią, czyli ja razem z prowadzącą wymyślaliśmy tematy, teraz jestem po tej drugiej stronie. Mamy w nosie reklamodawców, to znaczy naszym zadaniem jest zrobić dobry program dla ludzi.
No ja rozumiem, tak, dostajecie tą swobodę, ale dlatego, że są na to reklamy.
No tak.
Że jak gdyby, no ta audycja może istnieć dlatego, że będą przy niej reklamy, że są reklamodawcy, którzy chcą się przy tej audycji reklamować.
Ale ja też nie sądzę, że można się na to całkiem obrażać, bo...
Ja się nie obrażam, tylko mówię o różnicy.
Tak, Okopres na przykład funkcjonuje dzięki wpłatom Radio Nowy Świat, 357, te giganty,
tutaj,
które
tutaj
powstały.
Tutaj płacą bezpośrednio słuchacze, czyli
ale
jak
chodzi
gdyby...
mi o to, że nie da się, że utrzymać tylu mediów wpłatami od słuchaczy. O
da się, no jak to nie? Przecież tak samo funkcjonuje Polskie Radio, tak, że ma wpłaty od słuchaczy, abonament wymuszony wprawdzie. Większość nie płaci prawdopodobnie, ale generalnie tak jest to wymyślone, tak jest to stworzone. Tylko, że ten podział późniejszy, dalszy i jeszcze dodatkowo to, że reklamy tam też wchodzą w grę, prawda, sponsoring i jakieś takie rzeczy, powoduje, że to się wykrzywia. To znaczy, no nie jest to odpowiedź na potrzeby słuchaczy, tylko w dużej części jest to odpowiedź na potrzeby tych którzy za to płacą.
Całe moje
płacą
zawodowe,
za to reklamodawcy.
Nie wiem, jak jest u innych. Całe moje zawodowe doświadczenie opierało się na tym, żeby dostarczać się słuchaczom i słuchaczkom jak najlepszej jakości treści, bez zwracania uwagi na to, kto i z czym się reklamuje. To wszystko było zawsze obok. Ja, moim zadaniem jest przyciągnąć uwagę odbiorców i jeśli robię to dobrze, to wtedy pewnie te reklamy są jakoś tam droższe. Nie wiem, nigdy się tym nie interesowałam. Akurat u mnie w redakcji zawsze było bardzo wyraźne odcięcie, to znaczy sprawy biznesowe gdzieś tam były, a dziennikarze zawsze robili swoje. I to wiem, że czasami są takie wyobrażenia, że oto zasiada jakaś rada i mówi, a teraz macie mówić w ten sposób, a teraz macie mówić w inny sposób. Nie wiem, jak jest
gdzie indziej. Nie spotkałeś się z tym.
W moim przypadku zawsze miałam wolność. Jak mówię, co mówię, z kim mówię, o kim mówię. I ta sprawa, ja wiem, że reklama czasami skręca w bardzo negatywny sposób, to znaczy to lokowanie produktów czasami bywa żenujące. U nas tego nie ma w toku, ale są takie, wiem, że ktoś tam sobie robi i pije kawkę z czegoś tam, to tak trochę niewinne, trochę męczące. Gorzej się dzieje, kiedy te rzeczy nie są wprost komunikowane. Były przecież takie historie w przypadku mediów. Więc ja wiem, że reklamy również mogą powodować coś negatywnego, ale ja bym nie wylewała dziecka z kąpielą, bo nie wszystkich też stać na to, żeby płacić te 5-10 zł iluś tam mediom. Więc ja myślę, że te dwie rzeczy będą funkcjonować jednocześnie i dobrze by było, żeby żadna z nich nie wpadała w żadne patologie, ale jak mówię, ja bym nie wieszałabym psów na reklamach.
Nie, oczywiście, że nie. To jest jakiś tam model finansowania i on dlatego istnieje, dlatego to radio istnieje, że ten model działa. No ale jeśli podać skrajny przypadek, no to pomyśl o reportażach braci Sekielskich, których żadne medium nie chciało kupić, mimo że były gotowe. Żaden TVN, żaden Onet, żadne firmy nie chciały tego, nie chciały tego sfinansować, nie chciały tego produkować. Dopiero jak to się pojawiło, to tak, to wszyscy chcieli opublikować. Natomiast dlaczego nie chciały? Bo nie ma do tego, jak podpiąć reklam, nie ma na tym, jak zarobić.
Nie znam szczegółów, jak powstawał film braci Sekielskich, ale chciałam powiedzieć, że sprawą molestowania seksualnego nieletnich zajmowaliśmy się w Tok FM jeszcze przed tym, zanim to było, nie oglądając się za reklamy i między innymi ja się tym zajmowałam, wysyłaliśmy pisma do kurii, żeby się dowiadywać, jaka jest skala tego zjawiska. Byliśmy zbywani, to media tradycyjne, te, które funkcjonują na reklamach, wyciągają dużo afer. Można się zrzymać na TVN, ale oni mają program Superwizjer na przykład, który też wyciąga dużo rzeczy. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste.
No pewnie nie. Dobrze, dziękuję ci bardzo
dziękuję.
Za wizytę w studiu.
A ja dziękuję za całą twoją pracę nad podcastingiem. To jest fenomenalna rzecz, co zbudowałeś ty i wszyscy inni, którzy zajmują się właśnie tym podcastingiem. To jest takie świeże, twórcze, fajne. Dziękuję ci za to.
To bardzo duża przyjemność, także właściwie nie ma za co, mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.